Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Dziś w audycji Razem łatwiej wyjątkowi goście Fundacja Nadzieja ze Słupska. Ja pokręciłam nazwę, jak sądzę. Drogie panie, poproszę, żebyście się przedstawiły, uzupełniły moje braki.
Fundacja dla dzieci niepełnosprawnych, Nadzieja w Słupsku, Małgorzata Wolska, dyrektor fundacji.
Małgorzata Wójtowicz, terapeuta, pedagog.
Ja z wielką przyjemnością zawsze goszczę was u nas w studiu, bo u was w fundacji sporo się dzieje, sporo zmian, ale zaczęłabym od tego, żebyśmy przypomniały, ilu podopiecznych macie pod swoimi skrzydłami.
Z tego, co państwo wiedzą, już niejednokrotnie też ja mówiłam, jesteśmy podzieleni na takie trzy obszary. Mhm. Pierwszy obszar, są to bloki rehabilitacyjne, dwutygodniowe i tych bloków rehabilitacyjnych w ciągu roku każde dziecko ma od 4 do 5 i dziennie rehabilitujemy 27 dzieci. Drugi obszar i te dzieci po prostu przez dwa tygodnie mają rozpisaną terapię
na
godzinę, oczywiście w zależności od potrzeb, w zależności od tego, co dzieci mają na swoich skierowaniach od lekarzy, od opinii o niepełnosprawności.
Czyli w zależności od dysfunkcji, którą posiadają, te dostosowujecie do nich
tak, jest to terapia indywidualna.
Okej, ale to ja muszę dopytać, bo tego chyba nigdy nie mówiłyśmy, co trzeba zrobić, żeby dostać się na taką terapię do was?
Przede wszystkim ważna uwaga tutaj do rodziców, jeżeli widzą, że coś z dzieckiem się dzieje, że dziecko w jakimkolwiek zakresie odbiega od normy, to nie czekać z dzieckiem do 4., 5. roku życia, czy to dziecko zacznie mówić, czy to dziecko zacznie, nie wiem, chodzić, czy to dziecko zacznie bawić się z innymi dziećmi, tylko trzeba natychmiast po prostu zwrócić się o pomoc do lekarza. I lekarz na podstawie nawet zachowań dziecka jest w stanie wstępnie nawet stwierdzić, jaka dolegliwość, jaka dysfunkcja może z czym mogło się dziecko, że tak powiem, urodzić.
Mhm. Ale to potrzebne jest skierowanie, rozumiem, żeby do was trafić.
Znaczy, żeby do nas trafić, tak, ale no, pierwszy krok, jaki rodzic powinien wykonać,
to
jest to po prostu lekarz, pediatra, czy tam lekarz rodzinny. Jeżeli lekarz uzna, że coś jest nie halo, wówczas kieruje dziecko do, powiedzmy, do specjalistów, tak? I specjalista to bada. Jaką dysfunkcję może mieć dziecko, jakie może być podejrzenie, czy jest to, powiedzmy, spektrum autyzmu, czy jest to jakakolwiek inna niepełnosprawność. Ale nie wolno z tym zwlekać. I to jest taki apel, ja bym tutaj z tego miejsca chciała powiedzieć, że to jest taki apel do rodziców, bo bywa, że czasami dzieci, które mogą być bardzo ładnie wyprowadzone, które mają bardzo duży potencjał. Ja nie mówię, że są zaniedbane przez rodziców, ale ta terapia jest wprowadzana z opóźnieniem, tylko dlatego, że rodzic nie chce do swojej głowy przyjąć wiadomości, że coś z dzieckiem się dzieje.
No rodzic czeka pewnie jak wielu na cud, tak? Na to, że któregoś dnia się obudzi i...
A tych cudów nie ma.
Nie ma.
Nie. Nie ma.
A zdarzają się błędne diagnozy?
Nie zdarzają się błędne diagnozy. Okay. Nie. A poza tym chciałabym z tego miejsca też powiedzieć, że my nie mamy jakichś terapii, nie wiem jak skomplikowanych. Są to terapie, każdy jeden rodzaj terapii, który jest w naszej fundacji dla dzieci niepełnosprawnych, tak, Nadzieja, każdy rodzaj tej terapii jest dostosowany do dziecka indywidualnie. Poza tym są to terapie, które nawet dziecku pełnosprawnemu mogą pomóc w dzisiejszym...
Rozwinąć się motorycznie,
tak. W dzisiejszym szalonym świecie.
Jasne. Czyli takie dzieci też do was pełnosprawne mogą trafić?
Tak, no i przychodzą dzieci, które mają, są to zajęcia, też może dla osób, które nie znają tego określenia, może też to w jakiś sposób zabrzmieć dziwnie, ale są to zajęcia z tak zwanego wczesnego wspomagania rozwoju i to też są zajęcia, czy terapia pedagogiczna, czy zajęcia integracji sensorycznej, cóż tam, Małgorzata, to jeszcze może być, fizjoterapia i te zajęcia z tak zwanych tych WWR-ów, czyli wczesne wspomaganie rozwoju, to są zajęcia, które mogą być prowadzone do momentu, dopóki dziecko nie pójdzie do szkoły.
Okej, okay, czyli przedszkolaki.
Tak można powiedzieć.
Ale już od malutkiego. Także
od malutkiego mogą być prowadzone.
Czy żłobko przedszkolaki.
Żłobko przedszkolaki. I to są naprawdę takie zajęcia, które te dzieci wyciszają, wspomagają, tym bardziej, że nie tylko my dorośli, ale przede wszystkim dzieci są, no, użyjmy słowa, bombardowane przede wszystkim no, złymi wiadomościami.
To, tak, to złe wiadomości to jest jakby jedno, świat, który pędzi, który rozprasza dostęp do multimediów. No to nie służy niestety.
Nie służy.
Zwłaszcza jeśli jest go więcej niż być powinno tak naprawdę. A bywa, to też wiemy z doświadczenia, myślę, że nie tylko rodzice dzieci niepełnosprawnych, rodzice dzieci z dysfunkcją, ale właśnie każdy dorosły wie o tym, że no bywa, że dajemy tego iPada, telefon, laptopa dziecku czy pilota do telewizora, włączamy bajki, żeby mieć chociaż godzinę, półtora.
Ale my to widzimy na co dzień, nawet w przypadku naszych dzieci niepełnosprawnych. Że dzieci, które oczekują na zajęcia, to siedzą z telefonami i z iPadami.
Po prostu.
Po prostu. Dziecko niepełnosprawne doskonale obsługuje tego typu urządzenie.
Kto by pomyślał, prawda? Tak. Że to się... No dzieci są obrazkowe. Ja to też uważam, że to jest czasem łatwiej im właśnie w taki sposób komunikować się w cudzysłowie ze światem, niż mówić czy pisać tak naprawdę. Choć oczywiście nie generalizujemy przecież, bo bywa różnie. To jest oczywiście jedna część tego, co wy proponujecie. Drugą jest przedszkole,
drugi obszar to jest przedszkole i w przedszkolu mamy trzy grupy. W każdej grupie jest po 9 dzieci. Mhm. Przypomnę państwu, że jest to przedszkole o charakterze specjalnym. Czyli dzieci tylko i wyłącznie z różnymi niepełnosprawnościami.
Czyli nie integrujecie, nie ma...
Nie, to nie są, to nie jest przedszkole. To jest jedyne przedszkole o charakterze właśnie specjalnym. 9 dzieci w grupie i też każde dziecko ma zapewnione indywidualny tok terapeutyczny, czyli też dzieci przedszkolne uczestniczą w terapiach, tych, które są im potrzebne. No tych terapii jest cała, że tak powiem, cała masa, tak, cała gama. Można wejść na stronę fundacji, można wejść na Facebooka. To wszystko jest, że tak powiem, dostępne. No i...
Potrzeby, rozumiem, są większe niż liczba dzieci, którą przyjmujecie do siebie.
Oczywiście. Także nawet mamy listy rezerwowe, dzieci są na listach rezerwowych pozapisywane. I też tutaj państwa chciałabym uczulić, jeżeli chcielibyście państwo, aby którekolwiek z waszych dzieci, które ma jakąkolwiek niepełnosprawność, było przyjęte do naszego przedszkola, to też trzeba dużo wcześniej o tym pomyśleć, ponieważ nie wystarczy sama opinia o potrzebie kształcenia specjalnego, tylko na wszystko się czeka. Czeka się dlatego, że musi być skierowanie i badanie jednego specjalisty, drugiego specjalisty. W przypadku dzieci ze spektrum autyzmu konieczne jest, poradnie tego wymagają, konieczna jest opinia lekarza, psychiatry, a no w naszym terenie, myślę, że nie tylko w naszym terenie, no ten okres oczekiwania zbliża się co najmniej do okresu rocznego.
O matko.
Także dużo wcześniej trzeba o to zadbać.
To mamy dwa obszary, a trzeci?
Tak, jeszcze tylko przypomnę tutaj państwu, jeżeli chodzi o przedszkole, że oprócz tego, że dzieci są objęte terapią co do swoich dysfunkcji, to również jako przedszkole o charakterze specjalnym mamy realizowaną pełną podstawę programową, taka jaka jest w przedszkolach dla dzieci pełnosprawnych.
Czyli
także te dzieci w niczym nie są. Oczywiście
te dzieci
nie są w niczym pokrzywdzone.
Niepełnosprawności intelektualne i fizyczne.
Tak.
Tego typu dzieciaki do was trafiają.
Tak, oprócz tych takich terapii, które są dla każdego dziecka. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, mamy również muzykoterapię, którą prowadzi pani Regina Kołakowska. Raz w tygodniu mamy basen. Mhm. Dzieci jeżdżą na basen, bardzo to lubią. Także dużo takich różnych ciekawych, że tak powiem, działań.
Mhm. Trzeci obszar?
Trzeci obszar to jest ten obszar wspólny, czyli konie. Hipoterapia, tak?
Ja do tego zmierzałam, bo ja bardzo lubię, drodzy państwo, co prawda czasu ostatnio mi nie starcza na to, żeby się cieszyć i tę przyjemność mieć w życiu. Też podglądam was i widzę, że ta hipoterapia cieszy się naprawdę dużą popularnością.
Tak, ona jest wkomponowana w terapię każdego dziecka. Mhm. Chyba, że jest przeciwwskazanie lekarskie. Na przykład, jeżeli dziecko ma kłopoty, jakąś dysfunkcję, jeżeli chodzi o oczy, tak? Jak odklejanie siatkówki na przykład, to jest przeciwwskazanie do hipoterapii.
No nie może się trzęść.
Tak,
Tak.
Tak. Natomiast jeżeli nie ma żadnej przeciwwskazania lekarskiego, to każde jedno dziecko w swojej terapii ma hipoterapię wpisaną.
Super, to jest bardzo dobry plan. No niedobra wiadomość tutaj w związku z tą hipoterapią też, no. Już wiem, macie problem z...
No mamy problem, który jest zawarty i na Facebooku, i na stronie, i na Instagramie.
Każdym możliwym kanałem.
Każdym możliwym kanałem i tu też chcielibyśmy poprosić o wsparcie, ponieważ wszystkie konie są ulubione dzieci, tak? Każde dziecko ma swojego ulubionego konia, ale jeden z koni, którego dzieci bardzo lubią, która nazywa się Lucky, no niestety ma jakąś taką przypadłość, zapadająca się górna część gardła. I to grozi po prostu uduszeniem.
O matko.
Tak, i to grozi uduszeniem.
Czyli trzeba operować.
Trzeba operować. No da się, ale to da się też po prostu kosztuje. Niestety, co do zwierząt, nie mamy tu żadnego ani NFZ-u, ani żadnego...
Jak duże to są koszty?
To są koszty w granicach 5-7 tysięcy złotych.
Plus transport, rozumiem, bo tutaj...
Przede wszystkim chodzi o transport.
Okay.
Przede wszystkim chodzi o transport, ponieważ jest to transport, no może bym powiedzieć, bardzo daleki, ponieważ jest to jedyna klinika Centrum Zdrowia Konia pod Warszawą. I w tym Centrum Zdrowia Konia ta nasza Lucky może być tylko i wyłącznie operowana. I mamy
no to może apelujmy też o to, żeby znalazł się ktoś, kto zawiezie tego konia. Specjalny transport jest potrzebny, to wszyscy wiemy.
To oczywiście, jak najbardziej, gdyby ktoś tutaj był, że tak
miał
powiem,
doświadczenie miał doświadczenie w przewożeniu zwierząt
i tak dalej, ale też i nasze tutaj panie hipoterapeutki, które mają swoje też prywatne konie, no też się bardzo mocno w to
zaangażowały.
Bardzo mocno się w to zaangażowały. Natomiast, no jeżeli to możliwe, to bardzo prosilibyśmy na tym portalu
żeby
nas wesprzeć, ponieważ ta zbiórka jest już jakiś czas uruchomiona i póki co mamy na koncie 1600 zł, więc jest to kwota.
A kiedy trzeba operować konia?
Termin mamy wyznaczony na 21 listopada. Także
czyli niewiele.
W zasadzie można powiedzieć, że to jest niebawem. Mhm.
No to ja się przyłączam oczywiście do tego apelu, także do tych ludzi, którzy przewożą konie. Są bractwa rycerskie i tutaj pukamy. Jest wiele innych osób, które działają, pracują z końmi, mają doświadczenie, to powtórzę raz jeszcze, do tego, żeby takiego konia przewieźć bezpiecznie, odebrać potem oczywiście, bo to musi działać w obie strony. Można przez nasze radio, Radio Gdańsk, przypomnę, dane teleadresowe znajdą Państwo na stronie internetowej. Można także SMS-a 603-06-06-06. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Można bezpośrednio do Fundacji Nadzieja, oczywiście ze Słupska. Także tu, mam nadzieję, uda się do tego terminu, który jest wyznaczony, temat zamknąć, załatwić i konia uratować.
Wiem, że jest bardzo wielu ludzi, którzy są sympatykami, wielbicielami koni, tak? I że mają również swoje też i prywatne konie, więc...
Pukamy do Państwa.
Pukamy do Państwa i do wszystkich też i firm, które mogłyby nas wesprzeć. Jeszcze raz powtórzę, pomagam.pl, wystarczy wejść na Fundację Nadzieja i ten grosik na tę operację, na ten zabieg wpłacić. Będziemy bardzo wdzięczni.
Ile koni macie w ogóle?
Mamy 6 koni.
6, czyli 6. Nie byłoby dobrze, gdyby ten jeden
nie,
wypadł.
Nie byłoby dobrze. Także tu jest decyzja zarządu, decyzja komitetu fundatorów, jednogłośnie, jednoznaczna, żeby ratujemy konia, tak, jak najbardziej.
Ten koń, drodzy Państwo, robi, kolokwialnie mówiąc, kawał dobrej roboty,
bo
z jego grzbietu korzysta pewnie bardzo wielu podopiecznych fundacji. Tak. Więc warto byłoby pochylić się, już pominąwszy oczywiście sam fakt, że to zwierzę, któremu trzeba pomóc, to jeszcze wyjątkowy pracownik fundacji. To oczywiście nie jedyne rzeczy, które robicie. Czy wiecie już mniej więcej, ile z 1,5% udało się zebrać? Policzyłyście? Już były?
To znaczy, mamy już część, ale z tego, co jesteśmy zorientowane, to jeszcze jakieś tam dodatkowe rozliczenia są prowadzone, ale na tą chwilę jest to w granicach 100 tysięcy złotych.
To piękna kwota. Tak. Uda się za to piec w końcu?
Nie. Z piecem to jest inna, że tak powiem...
Historia.
Inna historia. Są to bardzo wysokie koszty, które, że tak powiem, na dzień dzisiejszy przerosły nasze oczekiwania. Mhm. To przerosło nasze w ogóle no, wszelkie oczekiwania.
No ale to jest takie błędne koło, ja mam wrażenie, bo jeżeli nie wymienicie pieca, to rachunki za chwilę będą...
Robimy co możemy, wspomagają tutaj nas firmy, które znajdują się ogrzewaniem, żeby znaleźć przyczynę tej naszej dysfunkcji, ponieważ otrzymaliśmy kosztorysy z dwóch niezależnych od siebie, z dwóch niezależnych od siebie firm i jest to kwota rzędu 600-700
tysięcy złotych,
tak. Więc my tutaj, jeżeli już, to musimy się oprócz zbiórki generalnie też postarać, co też i uczynimy oczywiście, tak, o wejście, powiedzmy, w jakiś projekt, czy to w Urzędzie Marszałkowskim, czy to...
trzeba zbierać, trzeba działać żeby koszty obniżać.
Obłędna kwota nam przyszła na koszty.
A myślałyście o fotowoltaice?
Też myślałyśmy, ale to nawet połączenie jednego i drugiego, to na jednym i na drugim kosztorysie tyle wynosi.
Jasne.
Także to jest kwota obłędna.
No to tu znowu apelujemy, może państwu przyjdzie do głowy i jakieś rozwiązanie, ale to też zapraszam, zachęcam do kontaktu z Fundacją Nadzieja ze Słupska. Tu już mamy jakby podstawowy plan działania tego, co robicie, dla kogo jesteście omówiony, co też wybrzmiewa wielokrotnie na naszej antenie. No i jest rzecz, na którą ja czekam, czekam, ogród sensoryczny. Który miał być, potem się to przesunęło z różnych powodów, też kosztów oczywiście i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, kiedy? Już?
No już. Projekt ogrodu sensorycznego dobiega końca. Główne prace są wykonane. Wiadomo, my miałyśmy myślenie życzeniowe. Też sponsorów, dzięki sponsorom, którzy nas wspomogli w tej realizacji, bo niestety za mało okazało się pieniążków na to, no to mogło to być zrobione. To się rozciągnęło w czasie z przyczyn niezależnych. Głównie finanse jak finanse, ale też i pogoda, zdobycie materiałów, bo się okazało, że mimo wielkiego, niewielkiego obszaru, który miał być zagospodarowany i już został, no to trzeba dowieźć na przykład 150 ton piachu, 100 ton ziemi, żeby teren wyrównać, zrekultywować zrobić właśnie.
A wydawało się to takie proste, prawda? Że mamy marzenie, wysypie się kamyczki, porobiście.
Wydawało nam się to bardzo to proste, budowa. A to są, o których Małgorzata tutaj mówi, to są, że i my bardzo byśmy chcieli, żeby państwo to zrozumieli. To są rzeczy, których nie widać.
Znaczy, to są też rzeczy, z których tak zwany Kowalski w cudzysłowie nie zdaje sobie sprawy
zdaje
tak naprawdę,
sprawy.
Dopóki nie zacznie drążyć tematu i nie powie, dobra, działamy, robimy.
Tak.
A potem po drodze się okazuje, że właśnie to nie są tylko te kamyczki, które trzeba przywieźć, te roślinki pachnące, które trzeba zasadzić, te motylki fruwające, szumiące i tak dalej, i tak dalej. Nie, absolutnie, jak się okazuje, to jest 100 ton ziemi, piachu, wyrównanie terenu.
Biomasy
rekultywacja.
Różnych czynników, które się do tego sprowadzają. I tak naprawdę jak my mówimy o jakiejś pracy, tak właśnie jak wcześniej było mówione, nie mówię, że całkiem się nie znałyśmy, coś tam wiedziałyśmy, ale mało. Więc,
rozumiem, że to wyszło w praniu też, że
wyszło
to mało.
Wyszło w praniu. No jak się ktoś zawodowo nie zajmuje różnymi rzeczami, to po prostu się na tym nie zna i po prostu się dużo rzeczy wydaje. Ale no to wiadomo, bo łączy się to z kosztami.
Ale bardzo mi się podobało to myślenie życzeniowe. Tak,
życzeniowe. No,
tak, że tu kamyczek, tu strumyczek.
Tak, będzie pięknie, prawda?
Tak.
Ale będzie.
Ale rzeczywistość jest inna.
Ale żeby nie było, to nie jest tak, że my się tutaj na antenie żali. Wręcz przeciwnie, my się z tego ogrodu bardzo cieszymy razem ze wszystkimi i tu Małgosia jeszcze wszystko dopowie. Ja ze swojej strony chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, firmom, które w tych działaniach nas wsparły.
No tak, te 120, nie dalibyście
rady. Te 120, nie absolutnie. Te 120 ton ziemi, drugie 100 ton piachu, biomasa. Dołożę, że mamy założone już, tego też nie widać na dzień dzisiejszy, założone centralne nawodnienie, podlewanie. To jest wszystko czas, to są wszystko pieniądze, a to są przede wszystkim ci dobrzy ludzie, którzy nam to zrobili w gratisie. Tak.
No to kiedy?
To się już dzieje. Główne prace zostały wykonane. Teraz ostatnie nasadzenia drzew owocowych i krzewów. No jeszcze tam jakieś pojedyncze rzeczy będą nasadzenia.
Dobrze, że przymrozków nie ma, nie?
Tak.
To się jeszcze udaje.
Pogoda sprzyja.
No, tak.
Główna infrastruktura w zasadzie jest, czyli ścieżki wytyczone. Jeszcze muszą być wysypane różnymi strukturami.
O, teraz mamy nawet zadanie, że mamy kupić 6... metrów sześciennych
kory do podsypania, tak. Jeszcze taka w zasadzie dalsza część infrastruktury w postaci altany, tarasu, stołu, ławek i no i przede wszystkim też ogrodzenia. No to jeszcze przed nami.
Ile was kosztuje ten ogród do tej pory? Ile was kosztował?
Dzień dzisiejszy to tak, gdybyśmy chciały to wszystko policzyć, my się mieścimy, znaczy póki co, mieścimy się w kwocie naszego, że tak powiem, grantu, tak? Ale oprócz tego, co...
Dostałyście w gratisie.
Tak, to, co dostałyśmy w gratisie. To, co fizycznie musimy wydać, na przykład, no już mamy zamówione, o też mamy zamówione ławki, no teraz tych ławek, wiadomo, nie będziemy rozstawiać.
Rozkładać, tak, zima przed nami.
Tak, zima przed nami. Myślę, że takie oficjalne otwarcie, no to na pewno będzie związane, że tak powiem, z nadejściem
wiosny.
Z nadejściem wiosny, tak, super. Na pewno.
A koszty, ten grant ile?
Grant, przypomnijmy, grant nas otrzymaliśmy grant, tak, w kwocie 43 tysięcy złotych. Okay. No to co najmniej drugie tyle jest,
drugie tyle jest włożone. No tak, bo to
trzy razy. Tak.
No jeszcze też grant tutaj, zresztą to jest jedna sprawa, później jeszcze brałyśmy udział w takiej loterii, że ludzie zbierali dla nas też, to były kilometry dobra, tak, na rowerach.
Pedałowanie, o którym mówiłyśmy na naszej antenie, przecież
więc z każdej strony,
wyjeżdżali na rowerach.
Tak, z każdej strony, gdzie możemy, to pozyskujemy. Tutaj mamy wspaniałego opiekuna, w zasadzie naszego wykonawcę, który zajmuje się ogrodem sensorycznym.
No, tak się złożyło, że akurat przypadło mi to w udziale i bardzo się cieszę, miałam możliwości, więc ja wykorzystałam swoje możliwości i dalej będę to robić w zakresie tyle, ile mogę. Moja umiejętność i pozyskiwanie
Dadzą
rzeczy.
Radę? Tak.
Tak.
Super.
No i będę zachęcać też do pracy innych tak samo, no bo ten ogród też będzie wymagał jakby dalszej
opieki. To nie tak, że on powstanie i zapomnimy, jest cudownie, nie.
Nie, rośliny będą się rozrastać. On też jest zorganizowany w taki sposób, żeby tej pracy nie było, nie wiadomo ile, ale jednak praca musi być wykonana w tym ogrodzie, więc trzeba będzie, no szczególne tutaj podziękowania dla pana też Łukasza Szewczuka, dla pana Marcina.
No tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że u was, no bez tych podziękowań to się wiele nie zrobi tak naprawdę i że są ludzie, no jeśli nie można inaczej, to choćby w ten sposób, tak, żeby wybrzmiało gdzieś ich imię i nazwisko, żeby pokazać, że są dobrzy ludzie, że potrafią robić bezinteresownie tak naprawdę.
No bezinteresownie, naprawdę bezinteresownie.
W myśl zasady, że razem łatwiej, drodzy państwo, bo rzeczywiście jeden człowiek czasem nie jest w stanie tego szklanego sufitu przebić głową,
zapukać do drzwi, no
dobrzy ludzie i powiedzieć, słuchajcie, a ja mam taki pomysł, trochę czasu, może wam pomogę.
Tak, tutaj i z jednym i z drugim panem to było tak, że po prostu no to nie było nawet dyskusji, co potrzebujemy, to było praktycznie na już. Pan Łukasz też, jak do niego zadzwoniliśmy po jakimś tam czasie, to no mówi, że czekał na telefon, bo już był gotowy nam pomagać, tylko no czeka, a my nie wiedziałyśmy, że on jest gotowy. Także to taką pocztą pantoflową poszło i no i jest, i będzie.
No to ja się z tego bardzo, bardzo naprawdę cieszę. Słuchajcie, tak podsumowując, wyzwania kolejne przed wami, no ogród wiosną, to już wiemy, wyczekiwany przez wielu, przeze mnie chyba najbardziej, muszę państwu powiedzieć, bo ja o ten ogród to pytam za każdym razem, jak my się spotykamy, kiedy i jak, dlaczego, a kiedy, a dlaczego nie ma.
Znaczy na pewno możemy, że tak powiem, zagwarantować, że zrobimy wielkie otwarcie i wszystkich państwa zaprosimy. Na pewno będzie to wiosną.
A pozwolicie na boso chodzić po tej ścieżce?
Oczywiście, oczywiście. Ścieżki będą przygotowane, każdy będzie mógł przejść, jak będzie, że tak powiem, sobie życzył, będzie mógł sobie usiąść na ławeczce, obejrzeć ten ogród, zobaczyć. Jeszcze proszę pamiętać, że w naszym przypadku, tak, bo generalnie ten ogród mógłby pozostać takim ogrodem otwartym, ale ponieważ jest to ogród sensoryczny dla dzieci, w związku z tym musi być ogrodzenie.
No tak.
I to też jest dla nas dosyć dużym wyzwaniem, ponieważ no, bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko.
No, od tego jesteście.
Tak, od tego jesteśmy. I to jest ponad wszelką wątpliwość. To jest po prostu punkt pierwszy w ogóle naszej działalności, tak? Bezpieczeństwo naszych dzieci. Więc to ogrodzenie na pewno też nas trochę będzie kosztowało. I też chcemy, żeby ono było skomponowane razem z tym naszym...
Wpisało się w krajobraz, rozumiem.
Tak, wpisało się w krajobraz naszego ogrodu, tak.
Plany poza ogrodem na najbliższy
bardzo,
czas?
Bardzo, bardzo chodzi nam po głowie.
Koń i piece, to już wiemy.
Koń, piec, no to czekamy na nowe projekty. Te projekty na pewno zostaną uruchomione. To nie jest tak, że co roku można z każdego projektu, że tak powiem,
skorzystać,
tylko jak robiłyśmy na przykład dach i miałyśmy projekt z Urzędu Marszałkowskiego, więc na drugi projekt, ponieważ ogrzewanie jest w tym samym budynku, co dach remontowaliśmy, więc musi być odstęp czasowy. No i koniec tego odstępu już się, że tak powiem, zbliża. Więc okay. na pewno będziemy pisać do Urzędu Marszałkowskiego. Tam też są dobrzy ludzie, tam też pomagają nam, także myślę, że będzie dobrze.
No to ja za to trzymam kciuki jak najbardziej. A dzisiaj, drodzy Państwo, Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja ze Słupska, Małgorzata Wolska, Małgorzata Wójtowicz, Joanna Merecka-Młotysz. Kłaniamy się pięknie.
Dziękujemy pięknie.
Do usłyszenia.
Razem łatwiej.